Uwaga, antena.
Studio Polityczne Radia Kielce.
Witam Państwa, Bartłomiej Zapała i zapraszam na niedzielne spotkanie z przedstawicielami partii politycznych zasiadających w polskim parlamencie. W naszym studiu goście senator Jacek Włosowicz z Solidarnej Polski, z Klubu Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry.
Bogdan Wenta, eurodeputowany Europejskiej Partii Ludowej i Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry Państwu.
Pan Paweł Kukiz-Szczuciński z ruchu Kukiz 15.
Witam serdecznie.
Pan Michał Braun z ugrupowania Nowoczesna Ryszarda Petru.
Dzień dobry.
Za kilka minut ma dołączyć do nas także eurodeputowany Polskiego Stronnictwa Ludowego poseł Czesław Siekierski. Czekamy na pana posła. Rozmawiać dziś będziemy przede wszystkim o tym, co dzieje się wokół państwa polskiego, ale na zewnątrz naszego kraju. Komisja Europejska w ostatnią środę rozpoczęła procedurę po raz pierwszy w swojej historii badania praworządności, co z tej procedury może dla nas wyniknąć i czy to będą dobre, czy być może negatywne sprawy. O tym dziś między innymi nasza dyskusja. I zapytam o to pana posła, pana senatora Jacka Włosowicza, który także był wcześniej eurodeputowanym w Parlamencie Europejskim, więc te procedury unijne dobrze powinien znać. Powinniśmy się bać tego, że komisarze postanowili przyjrzeć się temu, co dzieje się w naszym kraju?
Panie redaktorze, nie to, żeby się usprawiedliwiać, ale po pierwsze jest to procedura nie Parlamentu Europejskiego, tylko Komisji Europejskiej.
Unijna. Parlament Europejski będzie się tą sprawą zajmował w tym tygodniu podczas debaty.
Ale jako debata, nie, natomiast Parlament nie uczestniczy w procedurze. To rzecz pierwsza. Rzecz druga, że jest to procedura, która została określona, o ile dobrze pamiętam, na przełomie marca-kwietnia 2014 roku, czyli pod koniec poprzedniej. Na sam koniec poprzedniej kadencji. To po drugie. Po trzecie to, że jest to procedura, która ma być pierwszy raz zastosowana. W związku z tym, jakie ewentualne jej skutki realne, trudno powiedzieć, bo do tej pory nie było takiego przypadku. Po czwarte, to mówimy już tak o procedurze, jakby już się coś miało dziać przeciwko, czy w stosunku do naszego kraju, a nazwijmy to procedurą. Ona składa się jakby z trzech elementów. Pierwszy to taki, że najpierw się Komisja Europejska jakby przygląda.
Jak rozumiem, wymienia także dokumentami. Bo
wymienia dokumentami.
To, o czym pisze polska prasa, jest Komisji Europejskiej znane. To, w jaki sposób wypowiadają się politycy, także Komisji Europejskiej jest znane.
Tak, ale trochę była specyficzna sytuacja, że Komisja Europejska raczej na początku nie zażądała żadnych od nas jakby...
Napisał Franz Timmermans list do polskiego rządu. Na ten list odpowiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, nie odnosząc się do istoty zadanych pytań.
Panie redaktorze, tak po jednym liście, żeby tak daleko zapuszczać się, uruchamiać pewne procedury, to jest trochę... Według mnie przynajmniej na miejscu trzeba się tak troszeczkę dowiedzieć. Mam nadzieję, że teraz rzeczywiście ten dialog pomiędzy naszym rządem a Komisją Europejską nastąpi. Znaczy już nastąpił, pani premier Szydło o tym dokładnie powiedziała. Na wiele zapytań, które postawiła jakby Komisja Europejska, otrzyma na nie kolejne jakby odpowiedzi, bo na razie to na zasadzie doniesień medialnych, a nie tyle doniesień medialnych, co na zasadzie próśb czy wnoszenia naszych wewnętrznych spraw przez polityków, szczególnie Platformy Obywatelskiej. Słyszeliśmy, co zrobił pan poseł minister Schetyna, że pobiegł zaraz za granicę i uruchamiał różnego rodzaju siły.
Ale to pan pamięta, panie senatorze, dobrze naszym początek imieniu polskiej prezydencji i wtedy głosy eurodeputowanych Solidarnej Polski przeciwko państwu polskiemu, czy przeciwko polskiemu rządu na arenie Parlamentu Europejskiego. Potem była próba organizowania debaty już w tej obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego przez eurodeputowanych Prawa i Sprawiedliwości w sprawie potencjalnie sfałszowanych wyborów samorządowych. To były też te działania, które podejmowali polscy politycy, tylko z pana obozu politycznego na arenie unijnej.
Dobrze, że pan powrócił do tamtych tematów, bo jednak jest zasadnicza różnica. Teraz to po prostu się skarży jedna strona na coś, co ma swoje oparcie w wyniku wyborów. Nie podoba jej się to, że są takie, a nie inne wybory narodu polskiego. Natomiast my wcześniej skarżyliśmy się na co? Na brak jakiegokolwiek działania ze strony polskiego rządu. Jak pan pamięta, i sądzę, że jeszcze będzie miało swoje następstwa w przyszłości. Sprawa śledztwa smoleńskiego, no jednak została całkowicie zarzucona przez polski rząd, dlatego nie tyle żeśmy się skarżyli,
znaczy może dlatego, że wciąż ta ustawa dopiero się zmienia. Prokuratura jest niezależna od rządu, od ministra sprawiedliwości i być może dlatego polski rząd w to śledztwo nie był bezpośrednio zaangażowany. Nie mówię o ten pierwszy moment, kiedy
prowadzone były działania. Ale to, że są tworzone pewnego rodzaju, według mnie, mity czy konstrukcje takie, które mają mieć tylko za... mają wyglądać z wierzchu, że coś jest niezależnego. Jak pan wie, pan premier Tusk, nie przyjmując na przykład sprawozdania pana prokuratora Seremeta, ma na to konkretny
no dobrze, ale zostawmy
wpływ.
Prokuraturę...
Tak, że to jest inna kwestia. My mówiliśmy o czymś, żeby... prosić jakby Unię Europejską, nie narzekać, tylko prosić Unię Europejską, byśmy umiędzynarodowili to śledztwo, skoro jest tyle znaków zapytania, że Rosjanie stawiają wiele problemów, nie chcą rzeczywiście dojść do sedna sprawy, jej wyjaśnić.
No ale to nie chodziło tylko i wyłącznie o Smoleńsk. Wtedy zapytajmy Platformy Obywatelskiej pana posła Bogdana Wenty, czy skarżycie się w Brukseli na wynik polskich wyborów październikowych.
Z listy Platformy Obywatelskiej. Może troszeczkę z punktu sprostowania. Zgadzam się z wyjaśnieniem pana senatora Włosowicza. Tą procedurę, to wyjaśnienie tych trzech kroków. Natomiast chciałbym trochę sprostować, bo tu padło nazwisko pana ministra Grzegorza Schetyny. I na tyle, na ile pozwala mi to, w czym uczestniczę osobiście i byłem osobiście przy pewnych spotkaniach na poziomie mojej frakcji. Pan senator wie też, jako były poseł parlamentu, że jesteśmy podzieleni na frakcje w parlamencie, które decydują o pewnej sile, czyli przynależność partyjna i europejska. Ja jestem członkiem Chadecji Chrześcijańskiej Demokracji Europejskiej, więc na tyle mi to pozwala sprostowanie i podanie pewnych faktów. My operujemy często w kraju właśnie, że ktoś biegnie, skarży się i tak dalej. Akurat w tym przypadku, jeżeli chodzi z punktu widzenia naszej delegacji frakcji Europejskiej Partii Ludowej, było dokładnie odwrotnie. Te pytania, które związane są, jeżeli idziemy już tylko z punktu widzenia Parlamentu Europejskiego, debaty, która się w przyszłym tygodniu odbędzie, to było wręcz zaprzeczanie, stopowanie i tonowanie tego wszystkiego, co się dzieje wokół sytuacji w kraju, a wypowiedź w ostatnich dni naszego szefa delegacji, pana posła Jana Olbrychta, na posiedzeniu frakcji, dokładnie o tym świadczy, że sprawy nasze rozgrywamy w naszym kraju i rozwiązujemy w naszym kraju. Kwestia jest, którą pan senator powiedział, wyboru aktualnie rządzącej grupy, jaką jest Partia Prawa i Sprawiedliwości, jest faktem demokracji, wyboru dokonanych przez obywateli. Ale to, co nie dotyczy wyboru, tylko tego, co się w tej chwili wokół całej sytuacji, interpretacji prawno i tak dalej. Ja nie jestem z wykształcenia prawnikiem, więc tutaj nie chciałbym w ogóle, bo okazałbym się na pewno laikiem w tych sprawach, ale pewnej formie interpretacji słów, jakie wychodzą poza w dyskusjach też na poziomie każdej polskiej rodziny. I jeszcze raz podkreślę, w przypadku misji, jaką była, tak samo zresztą był pan Ryszard Petru jako przedstawiciel partii Grupy Nowoczesnej, w parlamencie rozmawiał z liberałami. Sytuacja wyszła na poziomie Parlamentu Europejskiego, na poziomie właśnie frakcji liberałów, frakcji zielonych, frakcji socjalistów, bardzo mocno naciskając. I oczywiście te pytania, czy te sformułowania, których użył na przykład przewodniczący Martin Schulz, na pewno nie są do akceptacji, bo każdego z nas, chyba tutaj też siedzących w studiu, w jakiś sposób dotknęły, ale tak się trochę interpretuje sytuację w Polsce i to, o czym pan senator wspominał. Czy będziemy to nazywać dialogiem, czy będziemy to nazywać procedurą, kwestia jest pewnych form wyjaśnienia i tą procedurę otworzyła komisja.
Tylko doprowadzić, panie pośle, czy patrząc na te kolejne możliwe kroki, potencjalnie zastosowane przez Komisję Europejską, zalecenia do polskiego rządu i ewentualnie jeszcze jakieś dalsze kroki, bo wciąż jest też, można powiedzieć, w rezerwie artykuł 7 traktatu lizbońskiego, ten, który daje możliwość zawieszenia prawa państwa członkowskiego.
To są te niebezpieczeństwa oczywiście, ale jak już pan też senator wspomniał, ja tylko powtórzę, formuła tych trzech kroków, tak, czyli zapytania, wyjaśnienie, potem implementacji. Proszę zwrócić uwagę, jak się interpretuje różnie wypowiedź szefa Komisji Europejskiej, pana Junckera, który powiedział, że są możliwe zmiany legislacyjne w naszym kraju, tak? Każdy interpretuje tą wypowiedź na swój sposób. Ja sądzę, że pan komisarz miał na myśli to, że właśnie po spełnieniu tej procedury trzech kroków wyjaśniających, bo następuje ta kwestia implementacji, tak, po takiej procedurze. I sądzę, że tutaj szuka się właśnie czy formy dialogu, czy porozumienia, aby zabezpieczyć to, co każdy często stosuje, czyli słowo demokracja.
Pan Paweł Kukiz-Szczuciński. Ruch Kukiza nie ma swoich reprezentantów w Parlamencie Europejskim, ale uczestniczycie w tej debacie także i na poziomie tego, co dzieje się w naszym kraju. Dostrzegacie zagrożenie płynące z tej reakcji, którą obserwujemy w Unii Europejskiej?
Przede wszystkim zacznę od tego, że procedury procedurami, natomiast wszędzie są ludzie, tam gdzie są ludzie, tam są emocje. I wielkim problemem jest, że w tej chwili emocje przekroczyły pewną dopuszczalną formę. Proszę zauważyć, że cała ta sytuacja z procedurami rozpoczęła się od bardzo emocjonalnych i wydaje się, że chyba mało przemyślanych wypowiedzi bardzo ważnego polityka, jakim jest przewodniczący Parlamentu Europejskiego. W dodatku wypowiedzi i wywiadów, których udzielał Deutsche Rundfunk, co musiało wywołać reakcję oporu w takim kraju, jaki ma tak bolesne relacje historyczne z Niemcami. Następnie pojawiła się wymiana, bardzo emocjonalna wymiana korespondencji pomiędzy panem wiceprzewodniczącym Timmermansem a ministrem Ziobrą, która podgrzała tą całą atmosferę, prawda? Do tego dołączyła się jeszcze dość specyficzna wypowiedź ministra spraw zagranicznych Luksemburga, pana Asselborna, który stwierdził, że w Polsce dzieją się rzeczy dramatyczne. Wypowiedź o tyle kuriozalna, iż oparł się,
sam zdaje,
tak, iż oparł się tutaj o sytuację, która się dzieje w Polsce w temacie Trybunału Konstytucyjnego i ustawy medialnej, w sytuacji, w której w Luksemburgu sami zamierzają wygasić funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, notabene funkcjonującego tam na zupełnie innych prawach niż w Polsce. Tu warto dodać, że nie we wszystkich krajach funkcjonuje Trybunał Konstytucyjny, tak? W takiej formie, w Wielkiej Brytanii nawet pewne zapisy tam, w Szwecji tego nie ma, w Wielkiej Brytanii jest zupełnie inaczej, można mówić o konstytucji. W związku z tym szereg radykalnych wypowiedzi ważnych polityków europejskich, prawda? Z jednej strony, teraz pojawia się pytanie, skąd to się wszystko wzięło, tak? Pojawiają się zarzuty, że za tym stoi przewodniczący Tusk, że za tym stoi komisarz Bieńkowska. No trudno mi się oczywiście ustosunkowywać do takich zarzutów. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Natomiast wydaje się, że jest to pochodną bardzo napiętej sytuacji w kraju, która z kolei bierze się z faktu, iż Prawo i Sprawiedliwość, dysponując bezwzględną większością w polskim Sejmie, zaczęła wprowadzać swoje reformy w sposób bardzo szybki, bardzo gwałtowny, często procedując i funkcjonując nocą. Przyjęło to formę takiego trochę blitzkriegu. I wydaje mi się, że jeżeli nie przerwiemy tej spirali emocji, to będzie coraz to gorzej. Proszę zwrócić też uwagę na to, że prawdopodobnie...
No ale akurat w sprawie Trybunału Konstytucyjnego tutaj było to współdziałanie także i państwa formacji.
Nie było współdziałania formacji Kukiz 15. Proszę zwrócić uwagę, iż Kukiz 15 nie zgłosił swoich kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego oraz głosował przeciwko tym procedurom, które nastąpiły. Jak to się stało? Przez chwilę chronologia tych zdarzeń. W listopadzie została podjęta uchwała. Ta uchwała miała vacatio legis, ustawa miała vacatio legis 14-dniowe. Okres vacatio legis upływał bodajże 5 grudnia, natomiast sędziowie byli wybierani większością przez Prawo i Sprawiedliwość bodajże pierwszego, nie pamiętam dokładnie, ale przed upływem vacatio legis, tego terminu. W związku z tym nie możemy tutaj mówić o zachowaniu jakichś podstawowych, prawda, reguł państwa prawa. W żadnym wypadku klub Kukiz 15 nie uczestniczył w czymś takim, także bardzo proszę tak nie podnosić.
Mówiłem o udziale w procedowaniu tej nowej ustawy. Jest już z nami pan poseł Czesław Siekierski. Dzień dobry, ale zanim oddamy panu głos, to jeszcze głos dla Michała Brauna z Nowoczesnej.
Tutaj ta historia, która była powiedziana przez mojego przedmówcę, rzeczywiście te fakty, no to są fakty, tak? Ale pamiętajmy, że to się nie zaczęło się to wszystko od wypowiedzi polityków niemieckich, tylko zaczęło się to od decyzji, które zostały podjęte przez Prawo i Sprawiedliwość. A więc to tutaj właśnie jest od tego należy zacząć. Mam takie wrażenie, nawet jak słucham pana senatora Włosowicza, że cały czas jest bardzo duże niezrozumienie dla tego, czym jest demokracja. To znaczy, i z tego się bierze problem. To znaczy, demokracja nie polega na tym, że większość wyborców, a nawet nie większość wyborców przecież, tylko że dzięki mechanizmowi, który mamy, liczenia głosów, który mamy w Polsce, jedna partia uzyskuje bez względu większość w Sejmie i ona może zachowywać się jak święta krowa, tak? To znaczy, na tym polega państwo prawa, że respektuje chociażby konstytucję. Ja słyszę co chwilę polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy każdą decyzję uzasadniają albo tym, że wybrała ich większość Polaków, albo w tym, że Platforma robiła jeszcze gorzej.
To się nie liczy, że Polacy wybrali większość, na tym chyba demokracja. Nie,
no właśnie na to jest, ale to jest tylko jeden z elementów tej demokracji.
Jesteśmy demokracji? To jest podstawa demokracji, proszę pana, że większość odpowiada.
Panie senatorze, jesteśmy demokracji konstytucyjnej, która polega na tym, że większość, że obywatele decydują, kto ich reprezentuje w Sejmie. Ale nie zdecydowali, że...
Tak się wam to nie podoba, że będziecie teraz się skarżyć po całym świecie Komisji Europejskiej na początku.
Panie senatorze, słucham takich wypowiedzi, no to ja nie dziwię się, że mamy taką, a nie inną opinię w Unii Europejskiej, jeżeli osoba, która była eurodeputowanym, nie jest w stanie wysłuchać swojego rozmówcy. Proszę o wysłuchanie mojego zdania. Jeżeli chodzi o... Także po pierwsze to się stało...
Pan biegnie do Unii Europejskiej ze swoimi kompanami, tam
panie
się skarży.
Senatorze.
Panie senatorze, no świadczy to tylko i wyłącznie od pana senatorze, kultury. Pana kolega Czarnecki zaczął w tym roku dyskusję na poziomie europejskim, zwołując wysłuchanie publiczne w sprawie sfałszowania wyborów samorządowych. Minister Waszczykowski jako pierwszy, tutaj nie do Unii Europejskiej, ale do Rady Europy wystąpił z prośbą o interwencję międzynarodowej instytucji w kwestiach Trybunału. Komisja Wenecka, którą pan Waszczykowski poprosił o opinię, także bierze udział w procedurze
tej Komisji Europejskiej. Będzie czekała na rozstrzygnięcie Komisji Weneckiej, która Dokładnie. Z kolei to komisja otrzymała nie ostateczną wersję, tylko pierwotną wersję projektu.
Dokładnie, więc tutaj oczywiście, ale musimy pamiętać, że to jednak posłowie PiS-u, czy ministrowie obecnego rządu ponoszą też odpowiedzialność za to, że ten temat wyszedł na arenę międzynarodową. No i ja się bardzo cieszę w tej chwili już, to znaczy oczywiście to nie jest dobra sytuacja, że o Polsce mówi się w ten sposób na arenie międzynarodowej i myślę, że nikt w Polsce tego nie chce, ale w Polsce dzieje się to, co się dzieje i być może dobrze, żeby Komisja Europejska przeprowadziła ten dialog, bo przecież nie mówimy od razu o jakichś sankcjach, tylko o długim procesie dialogu, który pokaże...
Ale to ma być potraktowane jako takie pogrożenie palcem, że ktoś z Brukseli nam powinien iść tą drogą?
Ja uważam, to znaczy oczywiście, jeżeli w tym dialogu okaże się, że zalecenia Komisji Europejskiej dla Polski będą mówić o tym, że niektóre z decyzji przyjmowanych przez rząd są niewłaściwe, no to potwierdzą obawy opozycji, potwierdzą także obawy Nowoczesnej. Tak się stało przecież nie w tej procedurze, ale bywało tak z Wiktorem Orbanem, kiedy on jednak ugiął się przed pewnymi opiniami Unii Europejskiej, był w stanie właśnie w takim dialogu zmienić niektóre ze swoich decyzji. I ja mam nadzieję, że jeżeli w tym dialogu okaże się, że Komisja Europejska przyznaje rację opozycji w Polsce i też wyraża zaniepokojenie tym, co się dzieje, to także rząd polski będzie w stanie otworzyć się na te zalecenie i część z nich przyjąć.
Pan poseł Czesław Siekierski.
Państwo, postawmy sobie pytanie, jak byśmy mieli ocenę sytuacji, gdyby Komisja Europejska, instytucje europejskie nie zainteresowały się sprawami, które się dzieją w Polsce. Instytucje europejskie interesują się różnymi krajami, różnymi problemami, nie tylko krajami członkowskimi. Jeśli są jakieś informacje, przesłanki niewłaściwego funkcjonowania w zakresie praw człowieka, demokracji. I myślę, że po prostu
bardziej rola już Parlamentu Europejskiego.
Jeszcze raz?
To bardziej już rola Parlamentu Europejskiego,
nie, który wyczulony jest. Komisja Europejska jest strażnikiem traktatów. I komisja ma to, ma obowiązek analizować, czy to, co się dzieje, jest w zakresie pewnych norm. I tak też podjęła. Gdyby tego nie podjęła komisja, parlament, to pewnie bardzo wielu Polaków pytałoby, dlaczego instytucja europejska tym się nie interesuje. W związku z tym to nie jest żadne zdziwienie. Robiliśmy to w stosunku do Węgier, były w stosunku do innych krajów, łącznie z Wielką Brytanią, z Francją, Niemcami. Także w zależności oczywiście w różnym wymiarze i w zależności od tego, co się dzieje, co było, co trzeba było przeanalizować na szczeblu europejskim. I to jest normalne, przecież my w tej instytucji, wspólnocie europejskiej jesteśmy ze świadomego wyboru, który był potwierdzony przez referendum.
Dobrze, panie pośle, tylko czy nie ma tutaj takiego pobrzmiewania, czy takiej nuty, my wiemy lepiej, bo my jesteśmy bardziej dojrzałymi demokracjami, jesteśmy dłużej członkami Unii Europejskiej, dlatego na przykład z perspektywy Niemiec postrzegamy tak to, co się dzieje w Polsce.
Nie, my także wypowiadamy się o sytuacji w innych krajach. Wypowiada się instytucje europejskie, które mają pewne umocowanie międzynarodowe, umocowanie prawne. Ja myślę, że Unia nie wypowiadała się ani jednym zdaniem w sprawach wyniku wyborczego, bo jasno stwierdziła, że to jest problem demokracji i decyzji obywateli. Ale kiedy sposób zmian jest prowadzony w takiej dziwnej atmosferze, przy braku możliwości wypowiadania się opozycji w pełnym zakresie. Właściwie się nie dyskutuje, tylko się od razu głosuje. Ja rozumiem prawo PiS-u jako partii, którą wygrała wybory, ale ta partia w sumie nie otrzymała większości głosów. Otrzymała większość w parlamencie, ale nie otrzymała większości głosów obywateli. To jest różnica.
No dobrze, ale też możemy powiedzieć, że wszystkie ugrupowania, które uczestniczą w tym procesie, nawet jak choćby Kukiz 15 kwestionują sam system wyborczy, to jednak w istocie akceptują go, przystępując do tych wyborów.
Ja
więc tutaj tego nie możemy kwestionować, mówiąc, że mamy taką, a nie inną ordynację i w związku z tym Prawo i Sprawiedliwość ma ponad 50% poparcia.
Unia akceptuje wynik wyborczy, ale pyta, dlaczego? Co się stało, że raptem dokonujecie tak w takim tempie, bez konsultacji, pod osłoną nocy takich zmian? I to wzbudza pewne obawy i Unia chce o to zapytać. Ale jeśli pan minister Ziobro nie odpowiedział w sposób pełny, znamy pana ministra Ziobrę z jego charakteru, bycia szeryfem, no a tutaj trzeba po prostu wyjaśnić zgodnie z procedurą. No to wtedy to wzbudziło kolejne pytanie. I ja myślę, że to nie jest nic złego ze strony Unii. Myślę, że to też jest próba pewnego sygnału ostrzegawczego w kierunku do rządzących. Przeanalizujcie, co robicie, dlaczego tak, bo to wzbudza nie tylko pewne pytania i pewne protesty w waszym kraju, ale także wzbudza pewne obawy w szerszej społeczności europejskiej i nie tylko.
I dlatego
tak,
to już
ja się czytało wypowiedzi nawet polityków amerykańskich, gdzie PiS jest wyjątkowo przecież proamerykański, też były stawiane pewne obawy, że forma wzbudza pewne pytania i zastrzeżenia. I dlatego nie dziwmy się, że to jest robione. Było postawione w stosunku do Węgier, ale też jest jeszcze jedna, że jest pewien przechył także w innych krajach do takiego trochę odchodzenia od pewnych norm wspólnego prawa w Unii na rzecz podejścia bardziej narodowego, co jest także widoczne w parlamencie, że mamy bardzo mocną skrajną prawicę, skrajną lewicę, które czasami, pomimo że są na skrajnych biegunach, w wielu sprawach się zgadzają właśnie jeśli chodzi o osłabienie instytucji europejskich. I dlatego ja uważam, że to jest normalne i mielibyśmy pytanie, dlaczego tego nie, gdyby instytucje europejskie tego nie czyniły, dlaczego tego nie czyniły?
No dobrze, ale to spróbujmy wspólnie się zastanowić nad tym, na ile to, co jak pan poseł Siekierski powiedział w tej chwili, toczy się normalnie w perspektywie Brukseli czy Strasburga, nie zaczyna przybierać rzeczy, które gdzieś być może wymykają się spod kontroli, bo trochę to był ten sam tydzień. Ten tydzień mamy też i bardziej praktyczne aspekty tego, co dzieje się w Brukseli, bo mamy choćby obniżenie ratingu Polski. Agencja Standards & Poor obniżyła ten rating do perspektywy po pierwsze negatywnej, do poziomu, który mają, jak mówi polski minister finansów Paweł Szałamacha, w tej chwili Włosi czy Hiszpanie, ale to zaczyna przybierać realny wpływ także na to, co dzieje się choćby na rynku walutowym i notowania polskiej waluty wobec euro wyraźnie spadają, co może być dobre z perspektywy przyjmowania środków unijnych, bo więcej złotówek przyjdzie do polskich samorządów, ale z perspektywy funkcjonowania polskiej gospodarki nie zawsze to musi być
pozytywne. To nie jest dobre dla Polski. Jeśli zgadzałem się z działaniami instytucji unijnych w zakresie spraw związanych z problemem przestrzegania prawa, to tutaj instytucje finansowe się pospieszyły. No dokładnie jedna agencja. Myślę, że to jest za wcześnie wydana ocena. To szkodzi interesom gospodarczym Polski. Myślę, że giełda to wszystko i rynki zareagowały w sposób właściwy na to, choć pierwsze była taka reakcja. Jest niekorzystny moment, bo w Polsce w tej chwili mamy, prezydent zgłosił ustawę dotyczącą frankowiczów. Także jest problem związany z podatkiem dla banków. To nie był dobry moment na wydawanie takich ocen. To jest próba trochę takiego sygnału ostrzegawczego, żeby nie iść za daleko w pewnych rozstrzygnięciach. I myślę, że to było niepotrzebne, to było za wcześnie. Nie było ku temu argumentów ekonomicznych, merytorycznych. Raczej kierowali się pewną atmosferą polityczną,
ale która, czy to nie jest właśnie obawy. Efekt
ale
tego, co dzieje się też w Unii Europejskiej.
Polityczna wzbudza obawy i zapowiedzi wzbudzają obawy i w związku z tym też to traktuje jako działania profilaktyczne instytucji finansowych.
Proszę Państwa, po roku 2008 pozycja tych trzech agencji ratingowych uległa rzeczywiście dużej dewaluacji. Chcielibyśmy, żeby na świecie był ktoś niezależny, profesjonalny, który by nam podpowiadał w wielu momentach. Chcielibyśmy, żeby ekonomiści o pewnych rzeczach nas informowali. Oczywiście ekonomia to opiera się na rachunku prawdopodobieństwa, no nie da się jej, jak w inżynierii, do końca wielu rzeczy dokładnie dokreślić. Więc chcielibyśmy, żeby ekonomiści, nie tak jak na przykład pan poseł Petru, który z jednej strony mówi, że w 2008 roku, że nie warto przewartowywać, złotówka się będzie umacniała, co oczywiście frank się będzie umacniał i frankowicze nie mają się czym martwić. Okazuje się, że jego pogląd polityczny akurat się w żaden sposób nie sprawdził. Kuriozalne jest to, że sam sobie przewalutował, wypuszczając innych Polaków Baliny. Więc pasowałobyśmy, żebyśmy mieli rzeczywiście niezależnych profesjonalistów, którzy by nas o pewnych rzeczach informowali.
Tylko panie senatorze, ja się zastanawiam.
Niestety w 2008 roku akurat ta agencja wydawała pozytywne oceny dla banku Lehman Brothers, który z hukiem upadł i narobił wiele problemów na świecie. Dla obligacji zabezpieczonych długiem mówiła to samo, że kupujcie, bo tu jest wszystko w porządku, które spowodowało wielomiliardowe straty na rynku i wieloletnie problemy. Więc teraz jak odbierać te sygnały? Sądzę, że ostatnie lata te komisje, te agencje powinny spędzić bardziej na budowaniu swojego autorytetu, który w 2008 roku mocno został nadszarpnięty. A co robią? Teraz nie ekonomicznymi przesłankami, tylko jakimiś sygnałami politycznymi, które sobie tak, a nie inaczej zinterpretowały, podeszły do
tylko panie
do
senatorze,
polskiego.
Jeśli można.
Temu Międzynarodowy Fundusz Walutowy całkowicie co innego powiedział.
Tylko... Bo oczywiście,
o stanie polskich finansów.
Oczywiście to jest kwestia tego, że możemy oceniać agencje tak, jak uznajemy za stosowne. Patrzeć także na tą historię tego, w jaki sposób się zachowywały i czy miały rację, czy nie. Ja się zastanawiam nad tym, na ile te właśnie kwestie atmosfery, pewnych emocji, które funkcjonują w polskiej polityce w ostatnich miesiącach, chyba wszyscy się co do tego zgodzimy, intensywnie zaczynają jakoś rezonować także w skali międzynarodowej, biorąc pod uwagę to, że nie wszyscy dobrze znają, czy nie wszyscy dobrze wiedzą, co się tutaj dzieje, to rezonowanie nie musi mieć pozytywnego znaczenia. I to bez względu na to, jak wyda jakaś agencja ocenę, potem na jej podstawie zachowują się, czy podejmują odpowiednie działania inwestorzy. Inwestorzy na giełdzie, ci, którzy kupują polskie waluty, ci, którzy będą chcieli kupować polskie obligacje albo ich nie będą chcieli kupować, to w konsekwencji, czy polskie Ministerstwo Finansów będzie musiało więcej zapłacić za obsługę polskiego długu. Te emocje, czy ta atmosfera może przenieść się na konkretne koszty finansowe.
Ma pan rację.
I tak funkcjonuje też giełda i tam psychologia ma olbrzymie znaczenie.
Ma pan rację, więc teraz niedobrze jest, że w sposób emocjonalny agencja, która ma być profesjonalnym finansowym ciałem, wpisuje się. Na pewno to już ma swój skutek, bo w piątek od piątku w ciągu
tylko
kilku godzin...
Tylko czy polska większość parlamentarna, czy polski rząd także nie nadużywa tych emocji?
Ale jakie pan widzi ruchy ze strony obecnego rządu, które by spowodował zachwianie finansami? Jedyne co się robi, mówimy, że się bardziej będzie mówiło o tym, by polski wymiar czy finansów, czy gospodarki miał wymiar narodowy i to się tak wielu może nie podoba. To, że kraj chce być bardziej niezależny od różnego rodzaju instytucji finansowej, żeby nami tak nie kierować jak do tej pory, że mamy wszystko pod dyktatem dorobić. To oczywiście, że się nie podoba, bo finansjera światowa nigdy tego nie lubiła. Nawet w XIX wieku na początku dwóch prezydentów Ameryki, którzy chcieli mieć niezależny bank, życie najprawdopodobniej z tego powodu postradało. Jedynym bankiem na świecie, który obecnie jest rzeczywiście niezależny od finansjery światowej jest Chiński Bank
Ludowy. No dobrze, możemy się obrazić na międzynarodową finansjerę. Pytanie, czy jej nie potrzebujemy? Nawet jeśli chodzi o finansowanie polskiego zadłużenia, które ma rosnąć w następnych latach.
Ale na zasadzie partnerskiej, a nie takiej, że my będziemy sterowani i robili wszystko pod dyktando. Mamy swoje pomysły, chcemy, żeby o Polsce, o Polakach, o polskiej gospodarce było dobrze słychać, bylibyśmy postrzegani i chcemy, i to właśnie realizujemy, byśmy mieli bardziej narodowy wymiar. To, że się to innym osobom i instytucjom nie podoba i w związku z tym uruchamiają wszystkiego rodzaju środki, jakie mogą, z mediami, z agencjami, z usłużnymi posłami, no to się nie tego na to nie mamy wpływu.
Paweł,
się tego nie
dziwi.
Myślę, że tutaj musimy rozdzielić bardzo wyraźnie dwie kwestie, znaczy kwestie polityczne i kwestie gospodarcze. I tak jak rzeczywiście mogę się zgodzić z wypowiedzią przedmówcy, że wypowiedzi niektórych polityków niemieckich, przede wszystkim mam na myśli te wypowiedzi Martina Schulza, mogą mieć związek z zapowiadanymi projektami, nazwijmy to repolonizacji, czy to mediów, czy to banków, tak, zupełnie z innym zjawiskiem mamy do czynienia, jeśli analizujemy działalność agencji ratingowych. Po pierwsze, agencja Standard & Poor's wyraźnie wskazała, iż decyzja, którą podjęła o obniżeniu tego ratingu, jest związana z sytuacją polityczną, a nie sytuacją gospodarczą w naszym kraju, prawda?
Tylko, że ta sfera polityki i ekonomii się przenikają.
Pozwoli pan, że zaraz to wyjaśnię. Oczywiście, że tak, ma pan rację, to teraz chcę powiedzieć. Z czego to wynika? No wynika to z tego, że w opinii tej agencji po prostu wzrosło ryzyko inwestycyjne. No bo w kraju, w którym emocje aż wrą, prawda, a tak w tej chwili się w naszym kraju dzieje, pewnie zdaniem banków inwestycyjnych i analityków finansowych jest po prostu większe ryzyko inwestycyjne. Tak?
Tylko, że to wyższe ryzyko się więcej płaci.
No to oczywiście, że tak. Nie ulega żadnej wątpliwości, że można podchodzić do tego na różne sposoby. Tak? Po pierwsze, z trzech agencji tylko Standard & Poor's obniżyło, Moody's i Fitch nie, prawda? To po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście decyzje tych agencji bywały kontrowersyjne. Chociażby bardzo wysokie notowania mają Stany Zjednoczone, których gospodarka o mały włosa nie znalazłaby się w stanie całkowitego bankructwa w związku tam z różnymi procesami ekonomicznymi. Niemniej jednak, i to o tym trzeba pamiętać, no nie jesteśmy jakąś samotną wyspą, tak? Jesteśmy w XXI wieku, w wieku globalizacji, wprzęgnięci w globalne procesy i dlatego uważam, i uważamy, iż w tej chwili ta grupa, która ma na to największy wpływ, czyli partia rządząca, powinna jakby z większą dbałością podchodzić do opinii nie swojego elektoratu, że tak to ujmę, mimo tego, że w istocie wygrała wybory, I chociażby ustawy, które są przeprowadzone przez Sejm, powinny być wcześniej demonstrowane. Kluby opozycyjne powinny mieć więcej czasu na przeanalizowanie tego, na zastanowienie się nad tym. Czasami zdarzają się sytuacje, w których to jest dosłownie kilkanaście czy kilkadziesiąt minut. Takie sytuacje są absolutnie dopuszczalne. One nakręcają całą spiralę emocji.
Bogdan Wenta.
Zgadzam się z tym, co pan redaktor ujął w swojej pytaniu czy wypowiedzi, że sytuacja polityczna przeplata się z ekonomią. Zresztą pan też częściowo, przedmówca, o tym mówił. Proszę zwrócić uwagę kilka przykładów. Mówimy oczywiście o tej opinii agencji ratingowej, kurs tej chwili też naszej waluty. Sądzę, że chyba wszyscy to się zgodzimy, mimo naszych różnic, że najważniejsze to, aby nie stracić pozycji Polski w Unii. I chyba ta pozycja była przez te lata w jakiś sposób budowana, wiarygodności i tak dalej. Prosty przykład, miałem możliwość troszeczkę spojrzenia sytuacji, czym na przykład jest giełda budapesztańska. Jeżeli się nie mylę, 5 lat temu było ponad 400-500 różnych spółek funkcjonujących na giełdzie. Dzisiaj funkcjonują tylko, jeżeli się mylę, 42 czy 46 spółek. To też pewnie świadczy o tym, jak świat polityki, jak pewne decyzje polityczne, sytuacja czy atmosfera wokół polityki powoduje też wpływ na ekonomię i gospodarkę. I to jest chyba tym nadrzędnym chyba w tej chwili sytuacją, jaka powinna być wszystkich nas skupić, aby Polska nie utraciła tych możliwości. Decyzje, które wydają pewne agencje czy tak dalej, czy pewne decyzje wiążą się, a biznes, ekonomia i gospodarka są związane z pewną formą też ryzyka. Jeżeli sytuacja, atmosfera nie jest przychylna, niepewna, a w tej chwili pewne decyzje niepodważające wyboru demokratycznego i dopuszczenia do władzy partii, w tym przypadku PiS-u, ale to, co się potem dzieje, powoduje, że ta sytuacja staje się też dla biznesu czy dla inwestycji w kraju. Następna jeszcze sprawa, jaka jest związana z tym, proszę zwrócić uwagę, że nasze wejście do Unii w 2004, ja wtedy wiele lat pracowałem za granicą, bardzo to śledziłem, było to dla mnie osobiście bardzo istotne. Było też spowodowaniem, uwarunkowaniem dostępności tego aneksu do Unii Europejskiej, spełnienia pewnych warunków i też na przykład służba cywilna i tak dalej. W tej chwili pan poseł Siekierski, jeśli to bok mnie dobrze wie, że będziemy niedługo na poziomie parlamentu różnych komisji zajmować się między innymi polityką spójności czy rewizją budżetu. To są też te sygnały, które trzeba umieć się zinterpretować i wykorzystać. W tym wszystkim, przynajmniej jeszcze raz powtórzę, naszych różnic, które istnieją na poziomie naszym krajowym, chodzi o to, aby nasza sytuacja, nasza pozycja w Europie, którą przez te 11 lat została wywalczona, nie stracić jej. A te sygnały, które idą też z agencji ratingowej czy kursu waluty powodują, i przykład giełdy budapesztańskiej powoduje, że jak szybko możemy wpaść w całkowicie inny dołek, co może spowodować, że będzie wycofywanie inwestycyjne w naszym kraju.
Michał Braun.
Ja myślę, że najważniejsze w tej sytuacji to jest zapewnienie Polsce przewidywalności, bo to jest dla nas jako kraju żółta kartka. I teraz pytanie, co my z tym zrobimy? Można się obrażać na światowy system finansowy oczywiście, ale najważniejsze jest to, żeby Polska była przewidywalna, bo jeżeli chcemy, żeby tu przyszli inwestorzy, a przecież to o to chodzi w tym ratingu, to Polska musi być przewidywalna. W tej chwili nie wiadomo, i to nawet opozycja, ludzi, którzy pracują w Sejmie, nie wiedzą, co się stanie następnego dnia, tak? Nie wiedzą, jakie nagle ustawy zostaną wrzucone, co się zmieni, w jaki sposób zmieni się prawo. I to o to chodzi. Ja mam nadzieję, że rządzący wezmą tę sytuację nie jako sygnał do tego, że świat, powiedzmy, czy finansjera każe im zastopować swoje reformy, tylko żeby państwo robili to w sposób spokojniejszy, z konsultacjami, przewidywalny, bo wtedy bardzo wiele punktów programu politycznego PiS-u będzie zapewne wdrożana, ale róbcie to na spokojnie, z opozycją, z obywatelami, i wtedy zapewnimy Polsce przewidywalność i te rankingi, i ta opinia międzynarodowa wtedy się uspokoi.
To króciutko jeszcze w sprawie tych międzynarodowych konsekwencji, Czesław Siekierski.
Za mało jest informacji poza krajem na temat zamierzeń rządu w obszarze gospodarczym. Rząd skupił się na działaniach z innego obszaru, bardziej politycznego. Także za mało informacji mamy my jako obywatele. No bo jest oczekiwanie co do złożonych bardzo pięknych obietnic, które chcielibyśmy, żeby się rządowi udało zrealizować. I pytanie, jak to będzie zrealizowane, w jaki sposób będą pozyskane zabezpieczenie, jeśli chodzi o stronę finansową. Stąd nie dziwmy się, że te pytania padły ze strony instytucji, które są, można się nie zgadzać z oceną takiej czy innej agencji, ale one są uznawane w świecie. Oczywiście można oczekiwać, że chciałby się, żeby były bardziej jeszcze wiarygodne, ale te są takie, jakie są i są uznawane. A więc no to musimy przyjąć, że to jest ocena, która jest wydawana nie tylko dla Polski, ale była, jest wydawana dla różnych krajów. I nie dziwmy się, że jest zainteresowanie sytuacją Polski, dlatego że no Polska była jakimś liderem, jeśli chodzi o poziom rozwoju w Unii Europejskiej. Może to nas nie zadowalało, ale na tle innych krajów Unii ten rozwój mieliśmy w miarę przyzwoity. I stąd no, Unia jest powiązana jednym rynkiem. Stąd zawsze są obawy, jeśli coś w tym kraju dzieje się nie tak, czy są pewne obawy. Tutaj, tak jak mówiłem na wstępie, kierowano się pewnymi zapowiedziami politycznymi, no bo nie było jeszcze konkretnych propozycji rozwiązań z obszaru gospodarki i ekonomii.
Poruszmy jeszcze jeden temat, choć mam świadomość, że czasu mamy bardzo niewiele, więc bardzo krótkie wypowiedzi poproszę. Prawo jeszcze nie zostało przyjęte, dopiero Sejm w ostatni piątek przyjął projekt ustawy o policji. Ta nowelizacja była potrzebna na skutek wniosku czy na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, ale wiele osób obawia się, że nadaje ona polskim służbom nadmierne uprawnienia, jeśli chodzi o inwigilowanie obywateli. Jeszcze przed nami dyskusja w Senacie i decyzja także prezydenta. Zadam tylko krótkie pytanie, czy obywatele rzeczywiście powinni obawiać się o ochronę swoich prywatnych informacji, tego w jaki sposób zachowują się, co przekazują między sobą w internecie czy przy pomocy innych urządzeń telekomunikacyjnych. Pan senator Jacek Włosowicz.
Panie redaktorze, proszę państwa, na pewno nie. Ustawa jeszcze nie powstała, natomiast szum medialny i zniekształcenia tego, co będzie w ustawie, już się mocno napiętrzyły. Dobrze, że pan powiedział, że półtora roku było od decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Poprzedni rząd kompletnie nic nie zrobił. A nowy...
No, czy Platforma przygotowała projekt ustawy?
No to wiele rzeczy przygotowała. Jakoś jako Polacy żeśmy tego nie doświadczyli. Natomiast teraz obawy przed czymś, czego jeszcze nie ma, już medialnie są nakręcane.
Znaczy w Sejmie już to zostało przyjęte, prawda?
Na pewno tak.
Możemy mówić o konkretnych zapisach, o konkretnych propozycjach, no o poprawkach, które były przyjmowane, bądź wrzucane.
Jeżeli ktoś
ten
widzi,
proces...
bo na przykład usłyszeliśmy, że na maile będzie można czytać. No gdzie tam takie zapisy są? Wprost odwrotnie, nie ma takich zapisów.
Są zapisy o systemach teleinformatycznych, panie senatorze, które mogą być rozumiane jako zgoda na dostęp służb bez wcześniejszej zgody sądu, bo tutaj
może
chyba
być,
jest istota tego problemu.
Może być dostęp do tego, nieco wysyłamy, tylko czy takie zdarzenie nastąpiło, a nie to, że będzie się ingerowało w naszą pocztę, w nasze wiadomości. Natomiast jest coś innego. Próbuje się według mnie tą dyskusją o tej ustawie próbuje się przykryć fakt, że jak się okazało przez ostatnie miesiące i ostatnie lata, między innymi państwo jako dziennikarze byliście inwigilowani. Raporty zrobione w ostatnich tygodniach o tym pokazują i o tym się jakoś nic nie mówi. Przez lata to trwało. Ilość podsłuchów, które były zakładane, rosła no nie geometrycznie, ale w sposób bardzo duży. W 2010 roku
no, to akurat
był,
media,
to, był to milion,
rok
później było milion 400, później następnym roku w 2012 było 1 800 000. I jakoś na to, że nikt nie reagował, więc to trzeba rzeczywiście uporządkować, żebyśmy nie byli podsłuchiwani. Państwo jako redaktorzy, bo niestety to się działo i mam nadzieję, że komisje śledcze to wyjaśnią.
Bogdan Wenta.
Może bardzo krótko, bo oczywiście tutaj pan senator nawiązuje do przeszłości. Ja sądzę, że zamieszanie czy opinia wokół tej ustawy powoduje niepokój na poziomie każdej polskiej rodziny, po prostu też dotyczy to przecież swobód obywatelskich, ale zwróćmy uwagę, że także możliwości dostępu czy do informacji na poziomie na przykład wymiany informacji czy pewnych tajemnic na poziomie sektorów gospodarczych, to przechodzimy już, może to bardziej fachowcy powinni się już w tym momencie wypowiadać, ale to powoduje, że są pewne zapytania, są pewne niepokoje, które mogą powodować, że ochrona pewnych danych czy pewnych informacji dotyczących na przykład rozwoju danych firm czy sektorów gospodarczych może być też zachwiana. W prostym zdaniu jeszcze raz powtórzę pewien niepokój naszych swobód obywatelskich, że będzie się ingerowało w naszą prywatność.
Paweł Kukiz-Szczuciński.
Ja rozumiem, że pan senator zapozna się z tą ustawą, kiedy ona wejdzie do Senatu. Ona dopiero w tej chwili wchodzi. Ta ustawa przeszła już przez Sejm, została uchwalona. Odrzucono wszystkie poprawki, które były zgłaszane przez kluby opozycyjne. I klub Kukiz 15 głosował przeciwko tej ustawie. Dlaczego? Dlatego, ponieważ zawierała ona bardzo dużo kontrowersyjnych i naszym zdaniem niewłaściwych zapisów. Pokrótce tylko je wymienię.
Nie, po pierwsze, to, sąd, nie będziemy mieli na to czasu,
więc jeśli
można
dwa punkty. Sąd ma kontrolować działanie policji po 6 miesiącach. Nie ma żadnych kar przewidzianych za kontrolowanie osób wbrew jakby prawu. Jest bardzo poważny problem z rozdzieleniem na przykład, bo to w każdej ustawie diabeł tkwi w szczegółach, tak? Diabeł tkwi w szczegółach. Można sprawdzać nadawcę danej informacji, a nie można sprawdzać treści, ale w przypadku monitorowania Facebooka jest po prostu niemożliwe. Co więcej, Trybunał wcale nie nakazywał zajmowania się danymi internetowymi, a właśnie na danych internetowych ustawa się w dużym stopniu koncentruje. Wreszcie ta ustawa umożliwia prowadzenie śledztw na skróty, a osoba, która jest monitorowana, nie musi być wcale o tym informowana.
Michał Braun.
Pełna zgoda z przedmówcą. Dodam, że czy za czasów Platformy i PSL-u było dobrze? Nie, nie zawsze było dobrze. Przecież pamiętajmy, że gdyby nie protest obywateli, być może przyjęta pozostała ustawa ACTA. A więc nie było dobrze. Czy teraz będzie lepiej? No nie, będzie znacznie gorzej. Te wszystkie argumenty, które przysłyszeliśmy przed chwilą, są prawdziwe, ale popatrzmy jeszcze szerzej. Jeżeli otwarcie pan były prokurator Piotrowicz mówi, że prokuratura nie może być niezależna, a do tego słyszymy, że prokurator generalny ma znowu być ministrem sprawiedliwości, to wszystko razem budzi przerażenie wśród obywateli, dlatego że ten dostęp plus upolitycznienie prokuratury i związanie z ministerstwem, to jest prawdziwy problem.
Czesław Siekierski, jeszcze króciutka uwaga. Druk senacki 71, panie senatorze, już nadano numer. Problem, także prawdopodobnie tak, na najbliższym posiedzeniu.
Problem pierwszy, czy tu będą spełnione standardy światowe, dlatego że my jako instytucje europejskie mamy często inny pogląd niż w tym zakresie Stany Zjednoczone, bo to jest problem bezpieczeństwa obywateli, bezpieczeństwa ludzi.
No i długa batalia choćby między Parlamentem Europejskim, czy między Unią a Stanami o to, czy można przesyłać dane dotyczące podróży transatlantyckich.
I w związku z tym, czy my chcemy iść dalej w rozwiązaniach krajowych, czy dla jakich celów one mają służyć, czy chcemy poprawić bezpieczeństwo obywateli, czy chcemy mieć więcej informacji i tutaj o działaniach różnych grup społecznych, od dziennikarzy poprzez sprawy gospodarcze, ale także i przestępców. W związku z tym to muszą się na ten temat wypowiedzieć fachowcy i ja sądzę, że będziemy mieli więcej w tym zakresie wiedzy, a na pewno trzeba to bardzo dokładnie przeanalizować, bo znając ciągoty pana ministra Ziobry i próba dużej ograniczenia kontroli pewnych obszarów życia, może to iść za daleko.
Dziękuję bardzo za tę dzisiejszą dyskusję. Naszym gościom Jacek Włosowicz, senator Solidarnej Polski z listy Prawa i Sprawiedliwości. Pan Bogdan Wenta, eurodeputowany w klubie Platformy Obywatelskiej. Czesław Siekierski, eurodeputowany z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Miłego tygodnia.
Michał Braun z Nowoczesnej Ryszarda Petru.
Bardzo dziękuję.
I pan Paweł Kukiz-Szczuciński z ruchu Kukiz 15.
Pozdrawiam serdecznie.
Audycję zrealizował Jacek Kałczuga. Za uwagę dziękuję także Bartłomiej Zapała.